To może zaczniemy od coverów, bo grasz covery, między innymi oczywiście. Zaśpiewałeś cover Jane Osborne, What If God Was One Of Us. Co by było właśnie, Adamie, gdyby Bóg był jednym z nas?
Ale bomba, od razu. No takiego pytania się nie spodziewałem, ale wiedziałem, że ten wywiad będzie jednak mniej konwencjonalny. What If God Was One Of Us. To może zacznę od genezy tego utworu, bo już jak wspomniałaś, nagrałem ten cover już 2 lata temu niecałe. Akurat we Wrzeszczu na stacji SKM-ki, którą parę miesięcy temu zrównali z ziemią, więc tak mi się udało ją uwiecznić przedwojenną, taką fajną infrastrukturę kolejową na tym teledysku. I zyskał on wyjątkowo tam większą popularność na moim kanale w stosunku do innych coverów, co też mnie trochę zdziwiło. No i co by było, gdyby Bóg był jednym z nas? Akurat do samego tego wersu ciężko byłoby mi się odnieść, bo ja jestem przekonany, że Bóg jest jednym z nas i Bóg jest w każdym z nas i jakby też śpiewając ten utwór ma on dla mnie większe znaczenie, ponieważ jestem osobą wierzącą, więc tam są faktycznie fajne kwestie zawarte w tym utworze. Wystarczy posłuchać tego kawałka chyba i każdy zda sobie sprawę, jaka refleksja powinna człowiekowi przyjść do głowy po tym pytaniu.
Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, bo mam bardzo podobne zdanie odnośnie wiary, takiej szeroko pojętej. Ja akurat nie wierzę w religię, ale wierzę w Boga. Tak. I to, że, no, że jest właśnie w nas, a my w Nim.
Też się z tym zgodzę.
To teraz przejdźmy może do Trójmiasta i chciałam się ciebie zapytać, bo wiem, że od paru lat mieszkasz w Trójmieście. Za co kochasz Trójmiasto?
Tak, już w Trójmieście mieszkam 7 lat. Rok mieszkałem w Sopocie. Później rok we Wrzeszczu, parę miesięcy na Przymorzu i od jakichś 5-6 lat znowu we Wrzeszczu. Za co kocham Trójmiasto? Za swobodę atmosfery społecznej, która tu panuje, po pierwsze. Szczególnie w kontekście do Warszawy, z którą miałem do czynienia no, przez ładnych parę miesięcy swojego życia, nie w jednym ciągu, ale jednak gdzieś tam z doskoku. Za architekturę. Definitywnie za klimat, który panuje. Trójmiasto jest bardzo zróżnicowane i za to też je uwielbiam. Gdańsk, Sopot, Gdynia jest różna i naprawdę czuje się inny klimat, jak jest się w Gdańsku na Starówce, albo we Wrzeszczu, albo w Gdyni na Śródmieściu. To są zupełnie jakoś inni ludzie, inne wibracje od nich czuć, więc za to uwielbiam Trójmiasto. No za morze, las, infrastrukturę rowerową, za zróżnicowany teren, czyli za to, że jest morena, która jest na górce, 150 metrów nad morzem, a 3 km, 5 km dalej jest morze, to chyba starczy chyba.
No to właśnie widzę, że znowu mamy zbieżność, bo ja przeprowadziłam się do dzielnicy Obłóże, tak jak już ci wspominałam wcześniej, jak rozmawialiśmy, że mieszkam w Trójmieście od marca, no to mam 200 metrów od domu, od mieszkania las, 3,5 km na Oksywie, zabrałam też ze sobą rower, który trzymam na balkonie, więc no po prostu dla mnie to jest też bajka i zupełnie inny świat, inny klimat. Pracujesz swoim głosem, wiem, że też jesteś lektorem, nie? Podkładałeś głos.
Zdarzyło mi się parę takich jobów przyjąć, ale nie nazwałbym się, że jestem lektorem, raczej chciałbym zrobić coś związanego z lektorką, coś takiego.
Dobrze, ale też wiem, pracowałeś w Radiu Studenckim Uniwersytetu Gdańskiego. Jak wspomniasz pracę reportera?
Tak, z tą pracą to może tak górnolotnie powiedziane, bo ja tam byłem członkiem Radia Studenckiego, to jakby z pracą to może trochę jeszcze się mijać, bo jednak tym reporterem faktycznym nie byłem, tylko gdzieś tam przeprowadzałem reportaże na poziomie wielce amatorskim i prowadziłem audycję muzyczną o muzyce rockowej. Jak to wspominam? Bardzo fajnie to wspominam. No, mogłem sobie pochodzić na koncerty fajne, miałem więcej okazji ku temu i różne inne wydarzenia kulturalne, bo moja tam działalność nie ograniczała się tylko do jakby branży muzycznej, ale też właśnie obróbka dźwięku w Wavelabie na przykład i wycinanie tego to też jest zawsze jakaś tam umiejętność dodatkowa. Siedzenie przed tym mikrofonem, właśnie nagrywanie dżingli. No ja lubię pracować z głosem swoim, więc praca w radiu jest fajna. Lubię rozmawiać z ludźmi. Gorzej jeśli chodzi o jakby takie skrupulatne przygotowywanie się do takich rzeczy, bo znacznie łatwiej mi się opowiada w takiej formule, jak dzisiaj tutaj jesteśmy, o sobie, o tym, co myślę na jakiś temat, a jednak zrobić solidną bibliografię i przygotować się do wywiadu właśnie z kimś, wiem, że to jest trudniejsze.
No prawda, trzeba troszeczkę poszukać. Ale na szczęście mamy Facebook, mamy Instagram, mamy te media społecznościowe i można tam ciekawe informacje znaleźć.
Tak, no właśnie praca w radiu uczy wertowania tych informacji i wybierania, więc to też jest taka umiejętność, którą nabyłem w jakimś stopniu właśnie szukania informacji.
Oglądałam ostatnio film biograficzny pod tytułem Tolkien. Tolkien czy Tolkien? Okay.
Tolkien, okej.
Okay. Uwielbiam Władcy Pierścieni, jest to mój ulubiony film, a właściwie trylogia. Cenię go głównie ze względu na szlachetność uczuć, które w nim występują.
Film czy książka?
I film, i książka. Aż tak znacząco się nie różnią, bo czytałam też książkę i oglądałam film. I właśnie występuje tam taka szlachetność uczuć, przyjaźni, miłości, wierności, umiłowania przyrody. Ale ostatnio także, jak oglądałam trylogię po raz kolejny, to dostrzegam też taką przemianę, albo wiarę w przemianę człowieka i naprawianie błędów, które popełnił. W trylogii mamy wiele takich przemian, między innymi Pipina, Boromira, Gandalfa, czy najbardziej jednak Froda. A czym ciebie najbardziej urzekła ta trylogia i w ogóle postać tego pisarza?
Warto byłoby zaznaczyć w ogóle, że jestem fanem, tak? Bo chyba gdzieś to umknęło. Tak, no ja jestem fanem, jak widać, mam tutaj nawet wydziarany na prawym ramieniu One Ring, inskrypcję z jedynego pierścienia. Czym mnie urzekł Tolkien? Bo ja tak staram się nie ograniczać swojej fascynacji tym pisarzem do Władcy Pierścieni, ponieważ sądzę, że jego cała twórczość jest znacznie szersza, znacznie jakby pełniejsza. I sama książka, owszem, jest eposem bardzo spójnym i też film nie odbiega zbytnio od tego, jest bardzo dobrze zrealizowany i to na fakt, że był realizowany 20 lat temu, a wciąż jednak te animacje są na poziomie aktualnych filmów, to jest zaskakujące. I czym mnie urzekł Tolkien? No tak jak mówisz, ja się z tym zgadzam, tą szlachetnością, no, inspiracją religią katolicką. Jakby ja tu też, pomimo oczywiście świadomości wielu wad całej i religii, i ludzi ją wyznających, jestem katolikiem i wiem, że Tolkien wręcz napisał całą swoją twórczość w kontekście tej religii, którą wyznaje. To właśnie rozgraniczenie dobra od zła, tego, że jednak nie należy przekreślać ludzi, że w każdym momencie, w każdym z nas jest coś tam dobrego i tak dalej. No to są bardzo ważne takie wartości, które warto znać i inspirować się, zagłębiać się. A poza tym, czym mnie Tolkien zafascynował, no poza tym, że fantastyka jest fajna dla mnie, ja lubię fantastykę, więc to już tak może trochę bardziej przyziemnie, to bardzo szeroki obraz wręcz mitologicznego świata i kreacji świata. I ciekawe jest to, że u Tolkiena w Silmarillionie na początku była muzyka. Tak on pisze i z muzyki powstał świat. To jest też tak fajnie, jakby gdzieś tam się koreluje z tym, czym się zajmuję i z moim światopoglądem, że na początku była muzyka i z tej muzyki śpiewanej przez Aurinów powstał świat. I cała pełnia kreacji tego uniwersum przez Tolkiena jest dla mnie wielce fascynująca. Pojedyncze jakieś też te opowieści, Beren i Lúthien, albo Dzieci Húrina, wręcz tragedia tolkienowska. No to bardzo ładna literatura. Ja nie jestem znawcą literatury, staram się czytać książki, ale jestem daleki od jakiegoś tam autorytetu, czy tam wielkiej wiedzy na temat literatury, ale tak jak od gimnazjum zacząłem to czytać, tak do dzisiaj staram się gdzieś tam aktualizować tę wiedzę i ją zagłębiać cały czas.
A fascynował cię język elfów?
Bardziej chyba czcionka. Swego czasu nawet byłem w stanie pisać po polsku, alfabetem elfickim. W liceum pamiętam, że byłem w stanie chyba jakieś nawet wypracowanie na polski sobie przepisać po elficku, bo miałem taką ściągę i naprawdę swego czasu wiedziałem, jak pisać po elficku polskim językiem, ale tą elficką czcionką, więc tak, fascynuje mnie, ale języka elfickiego nie znam, ani jednego słowa, szczerze mówiąc w tym momencie. Może kiedyś coś tam pamiętałem, ale teraz nie.
To jest właśnie takie fajne, że można się inspirować takimi rzeczami, nie? Że czytasz książkę, czy oglądasz film i później na podstawie tego po prostu łapiesz taką zajawkę i zaczynasz się rozwijać też w tym kierunku.
Tak, te pasje właśnie, czerpanie z różnych miejsc i ta inicjatywa, jak już też przed wywiadem rozmawialiśmy o tej inicjatywie, czyli w czymkolwiek. Ważne jest, żeby robić rzeczy. Po prostu robienie rzeczy to jest to, a właśnie książki, literatura mogą być bardzo dobrą inspiracją do tego.
A którą z postaci Tolkiena lubisz najbardziej?
Chyba Túrina. To już jest taka postać gdzieś tam dla bardziej wtajemniczonych z Silmarilliona, głębiej właśnie z Dzieci Húrina. Túrin to była taka bardzo tragiczna postać. Morgoth, czyli ten główny szatan Tolkiena, rzucił na niego klątwę i on cały czas się z nią zmagał. a i tak w sumie, no nie do końca to mu wychodziło, ale jakby gdzieś taka jego tam postawa mnie fascynuje bardzo, ale tak nie przywiązuję się aż tak chyba do postaci. Nie jestem taką osobą, że o, to tego lubię najbardziej, to on jest najlepszy. Raczej holistycznie patrzę na koncept.
Tak jak opowiadałeś o tej postaci, to od razu mi się skojarzyło, że to jest taki symbol człowieka, nie? Który się też zmaga z tą swoją ciemną stroną, jasną stroną, którą ma w sobie. To też nie można powiedzieć, że ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły, bo mamy w sobie i te pozytywne, i te negatywne cechy i z nimi musimy sobie po prostu radzić każdego dnia.
Zdecydowanie tak to wygląda. Aczkolwiek o ile przeczytałem większość książek Tolkiena po parę razy, nawet zdarzyło mi się po angielsku czytać Hobbita i Władcę Pierścieni, to nie jestem aż tak zagłębiony, żeby każdą tam filozoficzną kwestię w nim być w stanie rozkminić. No ale tak, tak, tak. Postać człowieka i egzystencji jednostki ludzkiej we wszechświecie u Tolkiena jest bardzo ładnie pokazany. Polecam każdemu.
Też a propos zmagań, to dla mnie Gollum jest takim symbolem codziennego też zmagania ze sobą. Właśnie wygrywania tej jasnej i ciemnej strony duszy człowieka. A ty jakie masz te jasne i jakie masz ciemne strony swojej osobowości?
Jasne i ciemne strony mojej osobowości, czyli taka spowiedź trochę. To może zacznijmy od tych gorszych. Rzekłbym szczerze z ręką na sercu, że jestem trochę zaleniwy w tym życiu jednak. Jestem takim trochę oportunistą często i gdzieś ta ciężka praca w takim standardowym ujęciu nigdy nie była mi po drodze. Usiąść nad czymś i pracować, aż wyjdzie. No, jak trzeba, czasami się przymuszę, ale jednak trochę za mało mam tego zaparcia do takich tematów, w których wiem, że jakbym zrobił to, to i to, to bym miał rezultat za pół roku, a tego mimo wszystko nie robię, bo prokrastynacja. Poza tym, no na pewno jestem to czasami może zbyt pewny siebie, taka gdzieś może trochę tej pokory mi brak. Ale dzięki temu też wiem, że nie byłbym tu, gdzie jestem trochę, bo jak śpiewam 12 lat, to bardzo dużo jednak tego, co teraz mam, zawdzięczam właśnie temu uporowi, który jest i wadą, i zaletą z jednej strony właśnie, bo z jednej strony śpiewałem i byłem zupełnie marginalnym muzykiem, wokalistą na początku i naprawdę daleko mi brakowało do jakiegoś objawionego talentu czy coś, ale przez te lata jakoś to cały czas rozwijam i wiem, że to jest na znacznie wyższym poziomie niż wtedy. No ale z drugiej strony gdzieś faktycznie tej pokory mi brak. A poza tym inne ciemne strony. Ciemne strony, Boże Święty. Nie wiem, to nie ze mną trzeba byłoby rozmawiać, jak wspomniałem, jestem za mało pokorny, żeby o nich rozmawiać. A z pozytywnych, no jestem bardzo otwarty na pewno, może w pewnych kwestiach mam swoje zdanie i tutaj gdzieś tam mój upór i zawziętość wygrywa jako minus często. Ale z drugiej strony no staram się każdego też brać indywidualnie i bez uprzedzenia podchodzić do ludzi. Tak bym chyba skwitował te swoje pozytywne strony, a może więcej nie rozmawiajmy o nich.
A wartości? Jakie wartości są dla ciebie ważne?
Jestem raczej konserwatywną osobą, pomimo że liberalizm jest dla mnie bardzo istotny w ujęciu wolności. Wolność jest dla mnie bardzo istotna, ale tak jak wspomniałem wcześniej, jestem osobą wierzącą i gdzieś ten Bóg staram się przynajmniej, żeby był cały czas na pierwszym miejscu. Kompletnie mi to często nie wychodzi. I to tak przeokrutnie, ale jednak staram się bardzo, żeby to było, bo wiem, że w kanonie zasad, które w dużym ogóle są zawarte w religii katolickiej, chrześcijańskiej, naprawdę ułatwiają życie i jak mam do wyboru nieposiadanie takich zasad, a ich posiadanie, to wiem, że one są znacznie lepiej mi będzie w życiu z nimi niż bez nich. No więc na tym pierwszym miejscu Boga postawił i kanon tych zasad, które w myśl religii chrześcijańskiej wchodzą. No a później wolność. Wolność jest dla mnie bardzo istotna. Swoboda. Dalej to chyba, no nie wiem, jakaś taka szczerość, oddanie, wierność. Chyba tak. Za 2 miesiące w sumie biorę ślub i jestem przekonany, że to będzie jedyna taka ceremonia w moim życiu i chcę z moją aktualną narzeczoną być do końca życia i to jest też dla mnie duża wartość. Rodzina. Rodzina też jest dla mnie bardzo istotna, pomimo że sam pochodzę z rodziny kompletnie niemuzycznej, często w zupełnie innej gdzieś tam świecie żyjącej niż ja. W większości są to jakieś gdzieś tam wioski albo małe miejscowości na pograniczu Mazowsza z Podlasiem, skąd właśnie się wywodzę. No to staram się, żeby jednak cały czas utrzymywać ten kontakt, bo bardzo dużo człowiek może się nauczyć o sobie, znając swoją rodzinę. i potrafiąc nawet się z nią dogadać i zauważyć ten inny punkt widzenia. Więc no tak w dużym skrócie, Bóg, wolność, rodzina. No proszę,
coś takiego.
Jeszcze można było dodać honor, nie?
Z tym honorem to aż taki nie jestem przekonany, raczej do takich skrajnych narodowców bym się nie zaliczał. Ale wartości narodowe też nie są mi obce i może trzeba byłoby to trochę zredefiniować, bo nie uważam, że nasz naród jest lepszy od innych, ale uważam, że dla mnie osobiście dobro mojego narodu i ludzi, z którymi żyję, rodziny, społeczeństwa, z którym mam sporo wspólnego, jest bardzo ważne i tym trzeba się kierować. Więc w sumie ten honor gdzieś tam można też wcisnąć, ale nie powiedziałbym, że jestem skrajnie osobą honorową, jednak dużo mi do tego ideału brakuje.
A co ciebie w świecie ciekawi? Co ciebie interesuje? Czego w nim szukasz?
Wszystko prawie. Jestem bardzo ciekawą osobą świata. Co mnie ciekawi w świecie? Ludzie, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy byłem sam. Nie, to już cytując klasyka Asterixa i Obelixa, oczywiście żartuję, ale lubię poznawać ludzi i rozmawiać z ludźmi. Bardzo lubię podróże, pomimo że nie uważam, że dużo podróżuję, to jednak nawet małe podróże, dosłownie w Trójmieście, bardzo lubię wyjść i przejść parę kilometrów, zobaczyć, gdzieś zajrzeć, wejść tutaj za winkiel, skręcić w podwórze, popatrzeć. Gdzieś tam też właśnie te takie przyrodnicze kwestie też są dla mnie istotne, właśnie jak lasy i tak dalej, więc świat ogólnie mnie ciekawi od strony fizycznej. Architekturą się dosyć interesuję, na poziomie zupełnie amatorskim, ale kamienice secesyjne to jest coś, co jakieś 3 lata temu weszło mi do głowy i nie chcę wyjść i moja narzeczona już po prostu ma kompletnie dosyć mojego gadania o tym. Ale lubię, strasznie lubię stare budownictwo i gdzie się da, to zawsze po prostu widzę, jak już jest jakiś taki budynek ponad 70 lat i on w pierwszym momencie przykuwa moją uwagę. No muzyką, że się interesuję, to chyba nie muszę mówić, ale nie jestem aż tak ciekawy muzyki, żebym siedział i wertował wszystkie gatunki, które są, ale lubię poznawać nową muzykę i interesuję się też historią dosyć mocno. Bardzo lubię jakieś historyczne materiały, raczej niezależnie od tam epoki czy coś takiego, ale historia sama w sobie ogólnie mnie ciekawi, polityka trochę, ale to już ciężki temat, więc, ale no śledzę. to chyba też tyle.
Wspomniałeś o tych podróżach, to mi się przypomniała moja podróż do Włoch. Malarstwo, sztuka to nie jest jakby moja broszka. Lubię obejrzeć, ale jak mam już za dużo tych dzieł, to po prostu mam oczopląs. Jak gdzieś mi się zdarzy wyjechać za granicę, no to bardzo mnie interesuje przyroda. Też lubię oglądać na przykład stare kościoły. W Włoszech jest ich dużo. I byłam między innymi w Toskanii i pamiętam też to moje wrażenie, jak byłam w Pięzie, tam gdzie kręcili Gladiatora. To też było takie fajne właśnie przeżycie, że jesteś w tym miejscu, gdzie kręcono właśnie ten film. To też mi się bardzo podobał. Takim moim marzeniem jest pojechać do Nowej Zelandii, żeby właśnie Władcy Pierścieni...
Od razu to wyczułem. Tak. No, też bym chciał, nie powiem.
A czy ty masz takie swoje ulubione miejsce, które chciałbyś odwiedzić tak podróżniczo?
Paradoksalnie można byłoby stwierdzić, że nie mam jakichś takich stricte zdefiniowanych swoich marzeń, że to i to odhaczyć i będę szczęśliwy. Nie, ja się uważam za szczęśliwego człowieka tu, gdzie jestem i staram się, że tak powiem, żyć chwilą, jakkolwiek to brzmi, ale chciałbym zobaczyć wiele miejsc na świecie. Widziałem trochę Monachium, Grecji, byłem raz w Londynie, na Czechach. Nie powiedziałbym, że mam jakąś wielką wiedzę podróżniczą albo doświadczenia podróżnicze, no ale Stany Zjednoczone chyba to jest coś, co bym bardzo chciał zwiedzić. Jeśli już coś by miało właśnie mnie zfascynować z takich geograficznych miejsc na świecie, to Stany i Ameryki obie, właśnie gdzieś tam basen karaibski, te kraje, Wenezuela, abstrahując już od tego, co tam się teraz dzieje, tam jest taki Saigon, że po prostu masakra. U nas w Polsce to naprawdę żyjemy w pierwszym świecie i to z plusem w porównaniu do tamtejszej sytuacji, a mimo wszystko to mnie bardzo fascynuje i tamta kultura latynoska w jakimś stopniu też, więc obie Ameryki, ale z takich właśnie podróżniczych celów. No to poza Europą, którą też bym chciał bardzo zwiedzić, bo właśnie ta architektura gdzieś mnie fascynuje. I przyroda również, chociaż jednak mimo wszystko chyba drugoplanowo trochę. Bardziej jednak te historyczne zdobycze ludzkości. to poza tym właśnie te Stany Zjednoczone od wschodu na zachód się przejechać, wynająć samochód albo pick-upa najlepiej i tak przez 2 miesiące z takim dobrym budżetem podróżować, to by było zdecydowanie jedno z paru moich marzeń.
A Ediego Vedera chciałbyś spotkać na żywo? Tak jak opowiadałeś o tym pick-upie, to oglądałam film Into the Wild i no, ścieżka dźwiękowa w ogóle film o takim odkrywaniu siebie, poznawaniu siebie, dla mnie mega. A wiem, że ty lubisz właśnie Ediego Vedera, więc dlatego zapytałam.
Grunge'owa muzyka jest bliska mojemu sercu, chociaż sądzę, że ci ludzie w tamtych latach mieli z lekka odmienne doświadczenia do tych, które ja mam teraz, więc ciężko mi się tutaj może odnieść bezpośrednio do nich jako do osoby. Oczywiście chciałbym spotkać jako muzyka, jako doświadczonego muzyka i ogromną inspirację dla mnie. No przecież płyta ten to jest jeden z zdecydowanie z dziesiątki najlepszych albumów gdzieś tam dla mnie. Ale nie, moim głównym marzeniem, jeśli chodzi o spotykanie jakichś artystów, to by byłoby jednak gdzieś tam spotkanie Milesa Kennedy'ego z Alter Bridge, wokalisty też Slash'a. Od długiego czasu go słucham i fascynuje mnie jego postać jako muzyka, jako człowieka, tekściarza. Bardzo taki hardworking człowiek, można było powiedzieć, bo nad niezliczoną ilością albumów pracuje cały czas i jednocześnie też jest taka kompletna, że te teksty są dla mnie nie o niczym i muzyka jest bardzo, bardzo moja, więc Miles Kennedy to byłaby taka osoba, a Ediego Vedera? No, pewnie, że tak, ale czy to jest mi potrzebne do szczęścia? Raczej nie.
Okej, wspomniałaś o muzyce taką, którą się czuję. Ja pamiętam, jak byłeś w programie muzycznym Idol, i tam ci kazali zaśpiewać w gatunku, w którym nie bardzo było widać, że się czujesz. No i jak to było? Zmierzyć się z czymś, czego nie czujesz? To było tak dziwne? Takie nie twoje? Czy jednak po prostu potraktowałeś to jako wyzwanie?
To już było 3 lata temu, ten talent show. I no tak, ja otwarcie mówiłem, wręcz miałem tam pewne konflikty z produkcją całą przez to, że byłem aż tak negatywnie nastawiony do utworu September Earth Wind Fire w odcinku, którego myślą przewodnią było dance, czyli tam odcinek taneczny, oni to tak nazwali. No i ja dostałem właśnie ten utwór. No i tam pamiętam, że trochę może parę słów za dużo odpowiedziałem dla wywiadu pewnego. No nie, ja lubię śpiewać, bardzo lubię śpiewać i nawet takie właśnie kawałki, nawet ten Earth, Wind, Fire, lubię ten kawałek do dzisiaj, ale no nie chcę śpiewać muzyki tanecznej w takim czystej postaci albo takiej muzyki zupełnie popowej. Wydaje mi się, że gdzieś przez 3 lata sporo się nauczyłem, nawet chociażby tej pokory muzycznej gdzieś tam, że jednak no nie zawsze pchanie tego grunge'u albo gdzieś tam tego Seattle, gdzie się da wszędzie, ma sens po prostu, bo muzyka idzie też do przodu, brzmienia się trochę zmieniają i one też nie są gorsze często. I warto pracować nad czymś nowocześniejszym i wybierać z tego, co było, jakieś tam nowsze elementy. No ja dopiero nad tym, że tak powiem, myślę, trochę pracuję. Sądzę, że też Black Jeans w jakimś stopniu jest takim krokiem w stronę nowoczesności, ale jednak z dużym fundamentem klasycznej muzyki rockowej. Gusta muzyczne w moim przypadku się rozwijają i moje aspiracje muzyczne się rozwijają i w tym momencie to tak ostatnio stwierdziłem, że dobrą ścieżką dla mnie byłoby gdzieś podążanie w kierunku może gdzieś Imagine Dragons. Taki jednak mocna muzyka, tam też wokalista mocno śpiewa jednak, ale w tej ramie takiej gitarowo-elektronicznej. Wydaje mi się, że to byłby jakiś konsensus pomiędzy tym, co ja bym chciał robić, a jakąś tam komercją. A że docelowo chciałbym się utrzymywać z muzyki, chciałbym robić muzykę dla maksymalnej ilości ludzi, to wydaje mi się, że to jest ten kierunek. Ale wtedy The Earth, Wind, Fire to była dla mnie porażka, przyznam szczerze.
Ciągnie cię do tych mocnych, grunge'owych brzmień. Nagrywasz covery, też nagrywasz swój materiał. W jaki sposób dobierasz repertuar?
Jeśli chodzi o moją autorską muzykę, to o ile w kontekście Black Jeans sprawa wyglądała dosyć jasno, ponieważ ten projekt, ja go współtworzyłem, współprowadziłem, ale głównym inicjatorem był Łukasz Częstny, gitarzysta i też właśnie kompozytor w większości tych utworów. Gdzieś nie uważam się za autora pełnego tej płyty, jestem współautorem. przede wszystkim autorem właśnie jest Łukasz Szczęsny i gdzieś tam udało się bardzo dużo jakby moich rzeczy tam zawrzeć i jestem też dumny, podpisuję się pod tą płytą, ale jeśli chodzi o moje takie autorskie, to jeszcze pracuję nad nimi, bo jeszcze tam, że tak powiem, no trochę z tą, o właśnie, to można do moich minusów dopisać, jestem za mało płodnym artystą, jeśli chodzi o własne kompozycje i to mnie boli i to jest, wynika z tego, że za mało mam takiego usiądź i napisz tylko, a może jednak później. A covery? No ja gram to, co lubię przede wszystkim. Staram się też, żeby to nie była jakaś właśnie taka odstrzelona muzyka, której kompletnie nikt nie zna, bo wiem, że im coś bardziej znanego, popularnego, tym po prostu większy odzew, większa szansa, że to trafi do większej ilości ludzi, więc gdzieś staram się znaleźć kompromis w tym pomiędzy co mi się podoba, a co jest popularne, a czasami coś, co jest popularne, przerobić w taki sposób, że mi to odpowiada, ale nie robię to bez większego klucza, po prostu gdzieś tam coś mi się podoba, biorę gitarę, wychodzi, tonację sobie dobieram gdzieś tam i jest. I tak powstało ostatni mój cover One in a Million, który z kolei, no właśnie, on już jest takim reliktem trochę przeszłości, bo jeden z ostatnich coverów na moim YouTubie to jest cover Guns N' Roses z lat 80. Taki drugoplanowy kawałek akustyczny, no ale jego nagrałem, ale z drugiej strony gdzieś tam też nagrywałem ostatnio Old Town Road, a to już jest kawałek bardzo na czasie, wręcz trapowy, ale z gitarą i z potencjałem rockowym, więc wszystko da się zrobić.
To prawda. Powiedziałeś kiedyś, że nie ma czegoś takiego jak rywalizacja w muzyce i że muzyka jest kwestią gustu.
Tak. Rywalizacja może być na rynku muzycznym, a gdzieś na płaszczyźnie jakichś tam liczb dochodów. Owszem, jak najbardziej, bo muzyka to też jest biznes i zresztą pisałem pracę magisterską o tym i między innymi też właśnie o swoim zespole, więc dobrze wiem, jak wyglądają te wskaźniki finansowe w kontekście muzycznym. Ale jeśli chodzi o samą sztukę i muzykę, no to no dla mnie nie ma rywalizacji. No przecież można coś nagrać razem, ludzie grają koncerty razem, festiwale są, wręcz im więcej artystów, dobrze gdzieś tam zgrupowanych, daje naprawdę fajne wydarzenie muzyczne. No rywalizacja, cóż, no mogłoby być coś takiego jak konkurencja, no to też trochę kwestia nomenklatury, ale wiadomo, im więcej ludzi w danej przestrzeni, którzy zajmują się daną branżą, tym jest większy przesiew. Takie są mechanizmy rynkowe i one też się tyczą do muzyki, ale jeśli chodzi o sztukę w ujęciu muzycznym, no to, czy tam muzykę w ujęciu sztuki, no to im więcej, tym lepiej. No, po prostu więcej ludzi wyrazi to, co ma w sobie i będzie dla odbiorcy dany artysta albo każda osoba, która zrobi coś muzycznego, no to większa jest ekspresja tych ludzi i odbiorca będzie wiedział więcej na temat tej osoby.
Ja bym z kolei to tak podsumowała, że wtedy można poznać autentyczność danego człowieka, nie? Czy coś jest produktem, czy coś wypływa z serca człowieka. I to też tak nie można oceniać, że a jak ktoś jest produktem, to od razu jest do kosza, a jak ktoś jest autentyczny, to jest też lepszy, bo ludzie podejmują różne wybory. I też wydaje mi się, że warto wierzyć, że na dany moment po prostu podejmują właściwą decyzję na dany moment, na daną chwilę. A później może po prostu ich się życie zmienić.
Tak, trzeba się liczyć z kwestiami ekonomicznymi danego człowieka, życiowymi. I o ile łatwo powiedzieć, że ktoś tam się sprzedał albo że już poszedł w komercję, no to jednak rynek muzyczny też nie jest łatwą branżą i żeby wejść na jakiś pułap fajnego życia z tej muzyki, jest parę dróg dojścia do tego, ale wszystkie wymagają pewnych poświęceń i odbiorcy najłatwiej jest skwitować kogoś, ale dopiero jak ktoś zacznie coś robić, wejdzie w czyjeś buty, to się okazuje, że łatwiej jest wydawać werdykt niż podejmować decyzje i realizować swoje plany.
Tym bardziej, że zwykle jest wokół wielu doradców, którzy niekoniecznie są tymi właściwymi doradcami, bo tak jak wspominałaś, liczy się no, biznes też w tym zawodzie. Mi tutaj na myśl przychodzi postać Krzysia Zaleskiego czy Moniki Brodki, a więc artystów, którzy na swoje 5 minut, no nie 5 minut, trochę dużo więcej, parę godzin, a nawet i lat popularności i muzyki takiej, którą chcą tworzyć, no to czekali, nie wiem, Krzysiek, ponad chyba 10 lat.
Nie powiedziałbym tego, że oni czekali.
No nie czekali, ale pracowali tak, bardzo długo tak. I nie ukrywają też tego, tej drogi, którą musieli przejść. też jak czytam wywiad z Krzysiem Zaleskim, no to otwarcie mówił, że on po prostu wtedy, kiedy jako młody chłopak wygrał tego Idola, no to nie był wtedy gotowy do tego, żeby wydać taką muzykę, jaką by chciał robić.
Jestem blisko muzycznie z tymi dwoma artystami jak najbardziej. I Monika Brodka, i Krzysiek Zalewski. Byłem na paru koncertach. Szanuję jako artystów. Też oboje byli w Idolu, tylko trochę dalej niż ja. Jednak wyższy poziom zaprezentowali w tych programach. O ile płyta Krzyśka Zalewskiego i ta pierwsza płyta po Idolu nagrana strasznie mi siedzi. Jest ona przecudowna, są piękne rozwiązania rockowe, klasyczne, dobry wokal, dobre riffy, sążnie jest dobrze. No to rozumiem, że to nie miało potencjału komercyjnego, szczególnie w Polsce. No i rozumiem, że Krzysztof Zalewski może mieć jakby gdzieś tam swoje przemyślenia w tej tematyce. Ale tak, no człowiek się uczy całe życie i ja 3 lata temu też, jakbym wygrał Idola, no to... To bym nie potrafił wykorzystać tego potencjału. Tak mi się wydaje, jak teraz mógłbym hipotetycznie go wykorzystać. Krzysiek 10 lat siedział, uczył się na wszystkich instrumentach grać, grał na klawiszach, tak, w Hej, grał w Muchach bodajże, więc miał tam sporo projektów, sporo pracy w to włożył. No i pamiętam jeszcze właśnie, jak wyszło Złoto jego, jeszcze 6 lat temu już w sumie jakoś, coś takiego. I byłem właśnie na jednym z koncertów jego, tam współprowadziłem wywiad w tamtym czasie z nim nawet. I on był dosłownie na przedprożu tej kariery, którą teraz widzimy. I widać było, że się solidnie do tego przygotował i nie ma się co dziwić, że teraz jest jak jest. On się dużo nauczył i dużo zrobił. I tak to wygląda, tak jak powiedziałaś, szczera prawda.
A propos nauki, czego ty się nauczyłeś grając na streetie i z jakimi ludzkimi reakcjami się spotkałeś?
Początkowo, jak się przeprowadziłem do Trójmiasta z Łomży, zacząłem studiować ekonomię na UG w Sopocie, no to na początku byłem trochę skonfundowany nowymi realiami, brakiem znajomych i świeżą sytuacją, ale już jakoś tak w maju na drugim semestrze udało mi się z moim kumplem wyjść na streeta na Monciak. On grał na skrzypcach, ja grałem na gitarze i śpiewałem i się okazało, że całkiem fajnie się gra i nie tylko, i ludzie są całkiem hojni w tej tematyce. No i na tyle kontynuowałem ten temat, że rok później sobie kupiłem wzmacniacz, a przez ten właśnie pierwszy rok grania mocno się nauczyłem głośniej śpiewać. Nie wiem, czy dobrze emisyjnie, trochę tak, trochę nie. Weszła gdzieś tam w mój wokal jakaś ta maniera z chrypką, chrypka trochę, ona wciąż jest nieidealna, jeśli chodzi o strony technicznej, ale pracuję nad tym. No i gdzieś tak właśnie za pomocą tego streeta, tego, że musiałem grać głośno, przykuwać uwagę odbiorcy, który sobie idzie po prostu z SKM-ki do Riviery, akurat bo tam na wzgórzu Maksymiliana w Gdyni wtedy najwięcej grałem. No tak właśnie nauczyła mnie kontaktu i przełamania tej bariery, bo na streecie jest coś takiego, ja to zawsze powtarzam, że muzyk uliczny znacznie bardziej się otwiera na przechodniów niż ci przechodnie na siebie, niż w ogóle przeciętna osoba na drugą osobę w mieście, w społeczeństwie, bo stoi się w miejscu i gra się bezpośrednio do tego człowieka, do przypadkowych ludzi, niekoniecznie skłonnych słuchać takiej muzyki, jaką się wykonuje, albo słuchać w ogóle muzyki w tym momencie z różnym humorem danego dnia. No i jednak właśnie do każdego to trafia, każdy to słyszy, chociaż chyba, że ma słuchawki na uszach, no ale to i tak nagłośnieniem akurat nie stanowi problemu. No i właśnie gra na ulicy nauczyła mnie właśnie przełamania tej bariery, że grania przed każdym odbiorcą, a to naprawdę było fajne, a jeszcze lepsze było spotykanie ludzi i właśnie słuchanie ich komentarzy na ten temat, bo przyznam szczerze, że bardzo niewielki, nie wiem, dosłownie promil może jakichś takich interakcji moich z przechodniami był negatywny czy coś takiego. Bardzo rzadko mi się zdarzyło, że ktoś mi przyszedł, nie, chyba nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś podszedł do mnie i zaczął wytykać błędy, to raczej nie, jak już to były jakieś takie średnio kulturalne uwagi, ale naprawdę było tego bardzo mało, a przede wszystkim spotykałem się z dużym optymizmem, że fajnie, że gram, że super, że ktoś przychodzi tędy regularnie i tylko czeka, aż będę grał. No bardzo fajnie. Najlepiej jest wtedy, kiedy gram mało znany kawałek, a ja mam duży sentyment do tego utworu na przykład i ktoś przychodzi i mówi: wow, zagrałeś to, nie wiedziałem, że ktoś to zna poza mną. Ja mówię: super, wow, czyli ktoś tego jednak słucha. Więc to tak, no i poznawanie nowych ludzi. Poznałem bardzo dużo ludzi, mam przyjaciół do dzisiaj, których poznałem grając na ulicy. No i takich znajomości po prostu, z muzycznych i nie tylko, taki rodzaj aspekt grania na streetie.
A propos nauki, to nie tej akademickiej, a takiej streetowej, że tak powiem, czyli życiowej, to udział w programie telewizyjnym, jaką lekcją był dla ciebie?
Lekcją pokory, można byłoby rzec. Nie, no tak, w jakimś stopniu tak. Ja się nauczyłem w Idolu tego, że no ta jednak komercja albo mainstreamowy rynek trochę innymi prawami się rządzi niż moje wyobrażenie o tam graniu muzyki takiej, jaka tam w sercu gra, bo to taki truizm, że trzeba grać to, co ci gra w duszy i wtedy będzie okej. Okay. Czasami tak, czasami to się udaje, ale często jednak trzeba właśnie dużo kompromisów, więc ten program nauczył mnie gdzieś tam pewnych kompromisów. Też tam poznałem bardzo fajnych ludzi, nauczyłem się tego bycia na scenie, bo o ile wcześniej też byłem w Bitwie na Głosy w 2012 roku, to jednak tutaj doszedłem znacznie dalej jako jednostka, bo tam były występy drużynowe, więc takie gdzieś tam na pewno to zachowanie na scenie, to tak. Wokalnie też na pewno sobie uświadomiłem, że jeszcze dużo, dużo przede mną. Tam pamiętam, że miałem bardzo duży problem z odsłuchami i go nie pokonałem do końca programu, że z każdym odcinkiem na żywo nie potrafiłem sobie dostosować tego ucha tak, żebym się czuł komfortowo. Z tym mam też jakieś doświadczenie większe. To chyba tyle, więc...
No to o fryzurę może już nie będę pytać.
A fryzura to była nic innego jak kwestia zdrowotna. Dopadło mnie w wieku 23-4 lat atopowe zapalenie skóry, no i niestety to jest choroba ponoć genetyczna, uzależniona od wszystkiego i nie wiadomo do końca od czego, czyli od diety, kosmetyków, wody i właśnie genów pewnie. No i niestety musiałem ściąć, wielce ubolewam nad tym, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mógł sobie je doczepić, bo brakuje dreadów, brakuje.
A jakie są twoje plany muzyczne?
Plany muzyczne w tym momencie moje wyglądają tak, no zespół Black Jeans, trochę pandemia nam pokrzyżowała plany, mam nadzieję, że jeszcze coś się z tego wykluje, ale ciężko stwierdzić, bo to prowadzenie zespołu w Warszawie, mieszkając w Trójmieście, to też jest jakieś tam ograniczenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale zdecydowanie ten projekt nie jest przekreślony, więc to jest numer jeden. Numer dwa, planuję takie już profesjonalne podejście do tego, co robię, czyli założenie działalności, trochę inwestycja w sprzęt, jakaś tam nauka home recordingu i takich właśnie pracy z dźwiękiem na własną rękę, bo w tym mam duże zaległości i chciałbym się tego nauczyć. Jakaś regularność w takiej internetowej działalności, czyli tego, prowadzenie tego YouTube'a i właśnie nagrywanie tych jakiegoś materiału regularnego. Ekspansja muzyczna pod kątem tego, co teraz robię, czyli tego grania w Trójmieście, gdzie się da, to może nie Trójmiasto, trochę więcej. Bardzo bym chciał i mam nadzieję, że mi się to uda spiąć 4 litery i zacząć tworzyć swoje i robić, i nagrywać, aranżować, bo wiem, że jestem w stanie to robić, tylko no, muszę siąść, trochę się tego pouczyć i spędzić nad tym odpowiednią ilość czasu.
No to ja ci bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo fajnie mi się z tobą rozmawiało. Życzę ci przede wszystkim spięcia tych pośladków i ruszenia ze swoim materiałem, bo to fajnie, myślę, robić swoją muzykę na taką szerszą skalę. No i żebyś wypłynął też na szersze wody, żeby tych ludzi przy tobie było coraz więcej, żebyś mógł się po prostu spełnić w życiu.
Dziękuję serdecznie również za zaproszenie do wywiadu i pozdrawiam wszystkich.